Dziś w Rozmowach Równoległych pomówimy o dziennikarstwie. Moimi gośćmi są zatem dziennikarze Ernest Zozuń z Radia 357. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Maciej Okraszewski, prowadzący podcast Dział Zagraniczny. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Postanowiłam zaprosić panów jako przedstawicieli dwóch dziennikarskich pokoleń z różnymi historiami i doświadczeniami. Dziś obaj panowie są przedstawicielami mediów nowych, cyfrowych, z tą różnicą, że jeden z panów pracuje solo, a drugi jest częścią redakcji. I od pytania o redakcję właśnie chciałabym zacząć naszą rozmowę. Z wielu stron słychać, że czas redakcji przemija, że internet zmusza je do przekształceń, do likwidacji. Stąd pytanie, czy nadchodzi czas bez redakcji, czy może przed nami jakieś nowe twory, nowe sposoby współpracy dziennikarskiej? Czy może coraz więcej dziennikarzy będzie pracowało właśnie solo?
Miejsce jest i na jedno, i na drugie, bo to zależy, co chcemy osiągnąć. Bo jeśli chcemy osiągnąć to, co osiąga w tej chwili Radio 357, czyli program nadawany od rana do wieczora, docelowo całodobowo, program złożony z różnych elementów, różnych audycji i zbierających razem pod jedną marką różne osobowości i postaci, to konieczna jest w takim przypadku redakcja. Bo żeby ten produkt miał jakiś wspólny mianownik, no to ta redakcja od czasu do czasu musi się spotkać, wymienić myślami. No i choćby zobaczyć na korytarzu, bo to też bardzo dużo robi, że wtedy wszyscy gdzieś tam, nie każdy sobie rzepkę skrobie, tylko jednak pracujemy na jeden duży produkt, który nazywa się Radio 357. Co jednocześnie nie wyklucza również takiej pracy bardzo indywidualnej, bo przecież Radio 357 to z jednej strony antena, a z drugiej strony cała platforma podcastowa, bo przecież wszystkie audycje, a nawet jeszcze więcej, są na tej platformie, bo trafiają na nią i te audycje, które są na antenie, ale też przygotowywany jest specjalny content dla naszych patronów i mogą z niego korzystać i mogą słuchać audycji, których na antenie nie było. Docelowo myślimy o rzeczy takiej, żeby to było troszkę bardziej elastyczne radio, czyli na przykład w momencie, kiedy na antenie jest audycja, nie wiem, muzyczna, gadana, śpiewana, czy jeszcze jakaś inna, która akurat w danym momencie nie przypada do gustu słuchaczowi, to może on sobie sięgnąć do innych plików na platformie, czy w tej apce, którą ma w telefonie, czy w komputerze i po prostu to, co w tej chwili jest na antenie, podmienić na to, co ma do dyspozycji w całej gamie podcastów, jakie są na platformie. Myślę, że to akurat takie działanie dyskryminuje troszeczkę to, że musi być redakcja, no bo tworzymy jedną markę. Tak te podcasty, jak i ta antena pojawiają się pod szyldem Radio 357. W związku z czym dobrze, żeby to wszystko było spójne, żeby to się przenikało, żeby słuchacz, który nawet będzie słuchał tego podcastu, gdzieś tam czuł, wiedział, rozpoznawał tę markę. W radiu jest to do zrobienia, co pokazywaliśmy większość z nas z Radia 357 przez lata w Trójce. A to brzmienie wbrew pozorom jest rozpoznawalne i myślę, że tak samo ono będzie rozpoznawalne w podcastach, jak i rozpoznawalne będzie na tej internetowej antenie.
Ja uważam, że redakcje nie znikną, ale się przekształcą. To na 100% i jesteśmy właśnie w takim momencie przejściowym, co na przykład właśnie po Radiu 357 widać. Natomiast wszystkie media szukają na siebie jakiegoś pomysłu, bo jest generalnie kryzys w mediach i to od lat, tylko że on jest spowodowany różnymi czynnikami. Tych czynników, które kryzys wzmagają, dochodzi coraz więcej, ale dochodzi też coraz więcej czynników, które pozwalają szukać jakiegoś wyjścia. I takie dziennikarstwo indywidualne, jakie robię na przykład ja, albo jakie zrobili bracia Siekielscy, jak robili swój film, i jeszcze można kilka takich przypadków podać, to są wyjątki. Ponieważ każde z nas, tych osób, które robią to trochę na własny rachunek, za sukcesem stoi kilka też różnych czynników, dość indywidualnych, które są trudne do powtórzenia do innych. Czyli na przykład komuś będzie bardzo trudno powtórzyć mój model, albo model Siekielskich, albo jeszcze tam innych osób, które byśmy wymieniali, musiałbym się teraz zastanowić, ale mam w tyle głowy tam dwie osoby, tylko zapomniałem akurat nazwisk. Natomiast to nie zapełni luki rynkowej, to po pierwsze. Sam widzę po tym, ile ja na przykład pracuję, ze względu na to, że pracuję sam. Pracuję bardzo, bardzo dużo. I jakby efekt jest taki, że oczywiście wypuszczam na bieżąco materiały regularnie, ale tego jest mało, stosunkowo mało, powiedzmy, tak? W związku z czym redakcja jest potrzebna po to, żeby był content, mówiąc brzydko, cały czas, to po pierwsze. Po drugie, dlatego że też rodzaj dziennikarstwa, jakim się zajmują ludzie w Polsce, wymaga redakcji, bo mnie raczej nikt nie pozwie i nie będzie ścigał za, nie wiem, naruszenie dóbr osobistych. Zajmuję się za granicą. Ale dziennikarze, którzy zajmują się nieprawidłowościami, korupcją, przestępstwami itd., potrzebują struktury redakcyjnej do obrony siebie jako autorów danych materiałów, czy to tekstowych, czy dźwiękowych, czy filmowych itd. I po to jest redakcja potrzebna, tylko problem polega na tym, co z tymi redakcjami starego typu, które przestały się finansować w taki sposób, jak działało to wcześniej. Internet to bardzo zmienił i to nie teraz, już wcześniej. Kryzys medialny, finansowy to jest co najmniej w Polsce 2012 rok, jeżeli nie 2008, ja myślę, że raczej 2012 niż 2008, a jego oczywiście źródła są jeszcze wcześniejsze. W związku z czym po pierwsze, skąd brać pieniądze? I pieniądze to jest najważniejszy moim zdaniem temat obecnie w mediach, bo jak się pieniądze znajdzie, to można tworzyć projekty takie jak na przykład Radio 357, a bez pieniędzy nie można tworzyć niczego. I druga rzecz, jak przekonać odbiorców, żeby płacili za treści, bo przez ostatnie lata byli przyzwyczajeni do tego, żeby nie płacić, żeby wszystko było za darmo. I wreszcie ostatnia, trzecia rzecz, jak robić solidne dziennikarstwo na wysokim poziomie, ambitne dziennikarstwo, a nie to dziennikarstwo, które w tej chwili wypiera właśnie w tych dużych, tradycyjnych redakcjach ze względów finansowych, wypiera to dziennikarstwo ambitne, ze względu na to, że firmy, które są właścicielami redakcji albo które same są redakcjami w niektórych przypadkach, muszą wykazywać zysk i żeby wykazywać ten zysk, to muszą się ścigać o masowego odbiorcę, co sprawia, że oczywiście tandeta wypiera jakość. W związku z czym to są te wyzwania, przed którymi moim zdaniem całe nasze środowisko aktualnie stoi.
Ja tutaj do tego jedną rzecz taką dołożę. Według mnie w strukturze uprawiania tego zawodu nic się nie zmieniło, bo zawsze byli dziennikarze redakcyjni, agencyjni, tacy, którzy muszą pracować w zespole, którzy pracują w redakcjach, wespół, i były samotne wilki. Inaczej wyglądała struktura publikacji, no bo technika taka była. Były albo gazety, albo radio, albo telewizja. Natomiast zawsze gdzieś tam w naszym zawodzie ta hierarchia i te charakter poszczególnych dziennikarzy, tu się nic nie zmieniło. Jesteśmy pod tym względem na etapie przejściowym, że wtedy postęp techniczny przekazu naszego był trochę wolniejszy. Wszystkie i redakcje, i dziennikarze, i te samotne wilki, i ci zespołowi, i ci agencyjni, a wszyscy jakoś tak powoli i stopniowo przechodziliśmy. Ten rozwój techniki przyjmowaliśmy i znajdowaliśmy się w tym. W pewnym momencie nagle to szalenie przyspieszyło i te wszystkie struktury przestały nadążać. Natomiast na bazie tego przyspieszenia pojawiły się różne inne twory, ale to jest cały czas też rodzaj uprawiania dziennikarstwa. Te samotne wilki nagle mogły wyjść z tych redakcji i ta treść, którą tworzyły, mogła się znaleźć w przestrzeni publicznej. Wcześniej nie było takiej możliwości, bo albo treść, którą tworzył taki samotnik, znajdowała się w gazecie, w radiu albo w telewizji, albo nigdzie. Natomiast w tej chwili nagle otworzyły się wrota. Natomiast myślę, że ten zawód po prostu w pewnym momencie, mówisz o tandecie, tę tandetę uda się wyprzeć, dlatego że ja widzę coraz częściej, że jednak ludzie sięgają po coś, co jest interesujące, dobre i z marką. To, że nie płacili, nauczyli się, musimy nauczyć ludzi płacić za treści, też nie do końca tak, bo jak nie było internetu, to przecież za treści płacili. Gazetę trzeba było kupić w kiosku. Abonament radiowo-telewizyjny, a wtedy się płaciło, bo można było zostać ukaranym, w związku z czym ludzie za treści płacili. Natomiast w pewnym momencie internet zrobił takie kuku temu wszystkiemu, bo prędkość przenikania tych treści do internetu nabrała takiej szybkości, że jakby struktury finansowe nie nadążyły tego opanować. W związku z czym ludzie znajdowali treść na ekranie monitora, który mieli w domu, a nie musieli za to płacić, no to nie płacili, a wcześniej musieli pójść po gazetę, za którą trzeba było zapłacić, więc myślę, że tutaj akurat to jest kwestia do wypracowania i przykładem choćby Radio 357 może być na to, że jednak ludzie potrafią zapłacić za te treści, że coraz częściej zauważają, że jednak jeśli nie będą płacili, no to po prostu nie będzie. I nawet tej tandety wtedy też by nie było, a gdyby nie zapłacić za tę treść, bo za tego superaka trzeba też zapłacić, nie? W kiosku. W związku z czym za to też płacą.
No to taka optymistyczna wizja, że tak zmiany są przejściowe i jest szansa, żeby udało się wrócić i do dobrych treści, i do płacenia za nie, i do zrzeszania się dziennikarzy.
No i tutaj pani dotyka bardzo bolesnego punktu życia dziennikarskiego w naszym kraju, bo a tak na dobrą sprawę nie mamy porządnego związku dziennikarskiego czy organizacji dziennikarskiej, która po pierwsze broniłaby naszych praw i broniłaby naszej pracy. Niestety organizacje dziennikarskie, z którymi mamy do czynienia, są upolitycznione bardzo mocno, w związku z czym nie jest to taka organizacja, jaką swojego czasu, ale to już dawno i nieprawda było SDP, które bardzo długo opierało się jakimkolwiek naciskom politycznym, bardzo długo nie chodziło pod rękę z politykami i rzeczywiście każdy dziennikarz mógł znaleźć tam wsparcie, no ale w pewnym momencie politycy zrobili zamach na tę organizację i niestety skończyło się. I na przykład teraz, proszę zwrócić uwagę, to jest bolesny przykład, ale może rzeczywiście spowoduje, że nasze środowisko wyciągnie z tego wnioski. Bolesnym przykładem, w którym jesteśmy bezradni, to jest ta granica białorusko-polska. Nie ma żadnej organizacji dziennikarskiej, która byłaby w stanie podjąć jakiekolwiek działania, by wymóc cokolwiek. Pojedyncze redakcje piszą, jakieś odezwy, jakieś apele, ale to są wszystko rzeczy, które gdzieś tam w środowisku są czytane, ale nikt nawet się nad tym długo nie zastanawia. W związku z czym tutaj no my, dziennikarze, musimy pójść po rozum do głowy i coś z tym zrobić, bo inaczej no będziemy tak rozgrywani, jak jesteśmy rozgrywani w tej chwili w tych zasadniczych sprawach.
Ja się zgadzam, tylko moja uwaga jest taka, że to nie politycy zrobili zamach na Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, tylko sami dziennikarze. W tym były dyrektor programu Trzeciego Polskiego Radia. Także po prostu dziennikarze jednej opcji politycznej zamienili się w aparatczyków politycznych w pewnym momencie.
W takich sytuacjach zawsze mówię, że to nie są dziennikarze. Rosjanie znaleźli dobre określenie na ludzi, którzy biją w tubę polityczną bez względu na to, jakiej organizacji partyjnej. A to są propagandony po prostu. To, co oni robią i to, jak pracują, to nie ma nic wspólnego z dziennikarstwem, bo można oczywiście, nie wiem, przychylać się do takich czy do śmakich wartości, no ale nie można robić tego w taki sposób, jak robią oni. I tutaj z dziennikarstwem to, stąd ja mówię, że to jest jednak zamach polityków na organizacje dziennikarskie, bo to są wykonane rękoma właśnie ludzi, którzy nie są dziennikarzami, tylko propagandonami. No, Krzysztof Skowroński szalenie zmienił swoje podejście przez ostatnie lata do tego zawodu. I ja ośmielam się twierdzić, że odszedł z tego zawodu, by stać się propagandonem, a nie być dziennikarzem.
Ja jeszcze mam tylko jedną uwagę, bo jakby zgadzam się z tym i nie mam też za dużo tutaj do dodania, tylko dla mnie na przykład jest jeszcze jedna taka rzecz, bo ja właśnie wróciłem z Litwy a propos granicy, gdzie jest oczywiście podobna sytuacja na granicy, natomiast nie ma takiej reakcji władz polskich, w związku z czym dziennikarze pracują tam w innych warunkach, a wiem, bo po prostu dużo tam rozmawiałem z miejscową dziennikarką, która zajmuje się właśnie tym tematem. Prywatnie się spotkaliśmy i rozmawialiśmy, jak jest w Polsce, jak jest na Litwie, porównywaliśmy tę sytuację. I zmierzam tylko do tego, że u nas sytuacja jest bardzo zła właśnie też również w mediach, ze względu na to, jaką mamy teraz władzę, która jest coraz bardziej autorytarna. W dniu, w którym dzisiaj się nagrywamy, pojawiła się wiadomość, że jest planowana ustawa, która wprowadzi narodowego operatora internetowego, w związku z czym wszyscy dostawcy internetowi będą musieli korzystać z pośrednictwa takiego operatora. To jest na przykład rozwiązanie rosyjskie, azjatyckie, tak, w krajach autorytarnych tak się dzieje. I zmierzam do tego, że oczywiście to wszystko się dzieje przy poklasku części właśnie ludzi, którzy przedstawiają się jako dziennikarze, ale są de facto już aparatczykami politycznymi. I to, co chcę powiedzieć, to to, że ta władza się, mam nadzieję, kiedyś zmieni. To nie jest tak, że ja akurat jestem wielkim miłośnikiem opozycji, tylko mówię o tym, że być może ta władza się zmieni. Jest dla mnie jedna kluczowa kwestia, która uważam, że jest dużym zagrożeniem, to może niewłaściwe słowo, ale jest takim zadaniem do odrobienia na przyszłość. Mianowicie, że ci ludzie, którzy zachowują się teraz w ten sposób i tak dalej, nie powinni mieć dla siebie miejsca w przestrzeni medialnej, w przyszłości, po zmianie. Ci ludzie, którzy teraz po prostu wybrali bycie twarzami no, władzy, a nie rzetelnymi dziennikarzami. Natomiast nie wierzę, że tak się stanie. Uważam, że wszystkie dotychczasowe przykłady pokazują, że wystarczy w odpowiednim momencie się obkręcić napięcie i wszystko zostaje zapomniane, albo wystarczy w odpowiednim momencie się przytulić do akurat opcji, która w danym momencie rządzi i też wszystko będzie zapomniane. I o ile można sobie wyobrazić, że tacy ludzie nie będą oczywiście mieli wstępu do na przykład Radia 357, skoro się trzymamy tego tytułu, albo do kilku innych, o tyle na przykład Polsat z chęcią wszystkich przyjmie. Znajdą pracę w różnych gazetach, portalach, przezimują, później się odnajdą po latach. I takich przykładów jest bardzo dużo. I nie tylko nawet ludzi, którzy się w taki sposób skompromitowali w moich oczach całkowicie, tak? Ale także innymi rzeczami. Ja mogę dodawać nazwiska, jeżeli tutaj to nie jest problem, to ja bardzo chętnie powymieniam, ale na przykład Eliza Michalik, która jest osobą znaną z tego, że po prostu plagiatowała przez lata teksty otwarcie, pracuje teraz w największych mediach, bez żadnej żenady. Dla mnie na przykład przykładem takiej osoby, która nie powinna mieć dla siebie jakiejkolwiek miejsca w mediach jest Igor Jankę, który był po prostu lobbystą politycznym przez lata ostatnie, a teraz próbuje wrócić do dziennikarstwa, bo czuje skąd wieje wiatr. Ja jestem przekonany, że on znajdzie dla siebie gdzieś w jakichś mediach przyczółek w przyszłości niedługiej, że ludzie będą w ogóle mieli na to zamknięte oczy, zamknięte uszy i tak dalej. Jeszcze możemy takich ludzi wymieniać. No Polsat mówię nieprzypadkowo, bo Polsat właśnie Rafała Ziemkiewicza i Monikę Jaruzelską zatrudnia. Już pomijam Monikę Jaruzelską, bo to jest cała osobna odpowiedź, ale Rafał Ziemkiewicz, człowiek, który po prostu z otwartym przyłbicą wygaduje bzdury i kłamstwa i tak dalej, a dostanie jakiś program w telewizji. W związku z czym dla mnie największym problemem jest to, że jak się skończą te warunki, które w Polsce zapanowały w pewnym momencie, bo wcześniej generalnie każda władza polityczna próbowała jakoś dziennikarzy przekabacać i byli dziennikarze oczywiście, którzy byli bardziej przychylni tej opcji czy tamtej i to jest bardzo jasne i bardzo jasno można wyczuć, z kim sympatyzowała Gazeta Wyborcza, z kim Tygodnik Polityka i tak dalej, z kim Donald Tusk był na ty, a z kim nie był. Natomiast nie było takiej sytuacji, jak jest obecnie. I to powinna być czerwona linia, tak jak była na przykład powiedzmy po stanie wojennym, ale nie będzie. I dlatego ja uważam, że jesteśmy w dobrym etapie przejściowym, że czyści się pewne rzeczy, że to, że na przykład Trójka została zaorana, bardzo dobrze. Niech już tak zostanie, niech już się nigdy to radio nie podniesie, bo nie ma do czego wracać i czego budować. Trzeba budować nową wartość. I uważam, że tak powinno się stać z nowymi mediami i mam nadzieję, że przechodzimy takie trudne katarzis, z którego wyłonią się takie nowe miejsca, gdzie będzie nie tylko jakość, ale będzie też rzetelność, przejrzystość i uczciwość. I gdzie nie będzie miejsca dla takich osób, po prostu.
Jedną cienkość na razie jeszcze w tym wszystkim widzę, ponieważ a to, o czym mówisz, że dziś jestem propagandonem, a jutro przytulę się do jakiejś redakcji, a to jest wynik tego, że środowisko dziennikarskie nie jest skondensowane, że nie ma solidarności w tym środowisku, bo jeśli wykształcimy bardzo silne środowisko dziennikarskie, które będzie się kierowało zasadami dziennikarstwa, i będzie zrzeszało dziennikarzy, a nie ludzi, którzy spróbowali tego zawodu do tego, by był on trampoliną do działalności innej, bo bardzo wiele jest takich osób, no to wtedy będziemy mogli taką weryfikację prowadzić, bo ta weryfikacja urzędowo się jej nie zrobi, bo jeśli się zacznie ją robić urzędowo, to trzeba będzie napisać jakiś przepis i zawsze będzie urzędnik, który będzie wybierał tych, którzy mu pasują, a tych, którzy mu nie pasują. Więc jeśli nasze środowisko się nie skonsoliduje i nie zbuduje jakiejś takiej, to trudne słowo, ale może rzeczywiście potrzebnej organizacji, taką jak za komuny był SDEP, który opierał się władzy, później opierał się bardzo długo polityce już za Nowej Polski, no to niestety nic z tego nie będzie. A w tej chwili to, że media są tak pocięte, że ten rynek publiczny, w którym każdy właściwie może okrzyknąć siebie dziennikarzem, jest tak szeroki, powoduje, że jest się gdzie ukrywać. Po takich przedsięwzięciach, jak w tej chwili mamy na przykład w TVP czy w Polskim Radiu. Ci ludzie się, tak jak mówisz, rozbiegną, potworzą jakieś portale, będą tam coś wypisywać, znajdą nawet jakieś pieniądze na to i będą z tego korzystać, a potem po latach się odnajdą w dużych mediach. Tu jest jeszcze jedna rzecz. My mamy wszelkie prawodawstwo, które reguluje uprawianie naszego zawodu. Tak prawo prasowe, jak i ustawę o radiu i telewizji. To wszystko jest z początku lat 90., kiedy rzeczywistość medialna była kompletnie inna. Te dokumenty nie przystają do rzeczywistości obecnej, bo one w ogóle nie rozpatrują spraw mediów internetowych, mediów elektronicznych, mediów kombinowanych. W ustawie o radiu i telewizji jest jasno napisane. Rynek mediów elektronicznych to jest radio i telewizja i to takie jeszcze z anteny. W związku z czym to wszystko, od tego w ogóle mam wrażenie, trzeba by zaczynać. I od tych regulacji, które trzeba napisać po prostu na nowo. Mnie różni koledzy z radia i z telewizji pytają, a co robić z mediami publicznymi? A ja jestem z kolei bardzo dużym zwolennikiem mediów publicznych. Ja jestem gorącym orędownikiem tego, żeby media publiczne działały i były. Tylko oczywiście te, które mamy w tej chwili w Polsce, są do zaorania. Bo nie można składać po raz 32 połamanej nogi, bo z tego już, bo ten pacjent nam nie będzie tańczył. Tylko trzeba to po prostu usiąść i zbudować od fundamentów na nowo i zdecydować się, jaką formułę tego wszystkiego organizujemy. Jednocześnie niestety trzeba też robić to na tyle ostrożnie, ponieważ media obecnie nazywane publicznymi, kiedyś były to media państwowe i to był Komitet do Spraw Radia i Telewizji, to jest też bardzo duża wartość, abstrahując od politycznej strony i działania tego wszystkiego, dlatego że i Polskie Radio i Telewizja Polska w swojej historii wytworzyła bardzo dużo dóbr kultury, bardzo dużo literatury i różnych rzeczy dziennikarskich, na których pokolenia jeszcze długo pewno się będą mogły uczyć tego zawodu. No i tu jest ta delikatna materia, o której trzeba pamiętać, żeby tego dziecka z kąpielą nie wylać. Ale myślę, że odpowiednia grupa, która by się za to zabrała, nie wiem, mądrych dziennikarzy, mądrych prawników, ludzi, którzy zajmują się mediami publicznymi na świecie, a są tacy ludzie na różnych uczelniach. Ja parę razy trafiłem na młodych naukowców, którzy śledzą i badają, jak działają media publiczne na świecie, i oni mają taką wiedzę. I mają tak przebadane te struktury, że z ich wiedzy po prostu należy skorzystać i zastanowić się, co z tym wszystkim zrobić. To jest do zrobienia, no tylko musi być też oczywiście polityczna i biznesowa w polityce też chęć, żeby to zrobić jak Pan Bóg przykazał, a nie, że w momencie, kiedy zmieni się władza, to my znowu sobie to przejmiemy, co tam jest na tej Woronicza i na Placu Powstańców i w Alei Niepodległości. Znowu napiszemy sobie jakąś tam rozporządzenie, na podstawie którego wpakujemy w to 2 miliardy. No i znowu na tych krzesłach tam na Woronicza i na Malczewskiego posadzimy swoich, którzy będą te 2 miliardy przytulać miesiąc w miesiąc.
A myślą panowie, że jest cień szansy na to, że tak się nie stanie? Że znów nie będzie tak, że nie zmieni się po prostu nic?
Ja nie jestem akurat w przypadku mediów publicznych trochę negatywnie nastawiony, jeżeli chodzi o warstwę informacyjną, bo jeżeli chodzi o warstwę właśnie kultury, chociaż teraz też z tym różnie bywa, w dalszym ciągu w mediach publicznych są porządni ludzie, szczególnie ci, którzy po prostu te media trzymają od strony technicznej, tak? Wszyscy, którzy zostali od technikaliów i tak dalej, którzy pewnie w wielu przypadkach są od wielu lat, są takie zespoły, z którymi można pracować. Natomiast właśnie problem będzie taki, jak się zmieni władza, bo to można otwarcie mówić, że jakby nie było nigdy takiego zamachu na niezależność, na uczciwość po prostu dziennikarską, bo to głównie o tym mówimy jednak w mediach publicznych, jak za tej władzy, nawet za najgorszego chyba prezesa dotychczasowej telewizji publicznej, tej w trzeciej RP, czyli za Kwiatkowskiego, też nie było takiego upolitycznienia. W związku z czym to naprawdę trzeba będzie zaorać, tylko ja mam bardzo duże obawy z tym, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Skoro już to posunęli się do takiego stopnia, to znaczy, że puściły pewne hamulce i czy następna ekipa kimkolwiek by nie była, bo nie wiemy, kim będzie, bo jeszcze nas dużo dzieli od wyborów, a jakich jeszcze wyborów, to też nie wiemy. Co się z tymi mediami stanie? Nie wiem. Ja też się zgadzam, że ja widzę wartość w mediach publicznych. To nie jest tak, że uważam, że powinny zniknąć. Uważam, że powinny trwać i w każdym państwie europejskim media publiczne są niesamowicie ważnym elementem właśnie też kultury tego kraju, informacyjnym elementem, ale też kulturowym. W związku z czym ja jak najbardziej jestem za tym, żeby te media publiczne funkcjonowały i żeby miały pieniądze, żeby miały budżety, które będą pozwalały realizować misję właśnie niedochodową i tak dalej. Ale kto się za to zabierze? Ja nie jestem w stanie nawet dziś wskazać osoby, która by się do tego nadawała, to możemy się pozastanawiać, ale kto faktycznie będzie do tego wskazany? Nie wiem. Ja się od tego trzymam z daleka. To nie jest moja działka, nie mam do tego głowy, ja chcę po prostu się wyspać i nie mogę po prostu się tym zamartwiać.
Ty jesteś dziennikarzem po prostu. Ja też jestem dziennikarzem, ja też jestem daleki od budowania jakichkolwiek struktur mediów publicznych, no ale myślę, że media publiczne są takie zdrowe i porządne media publiczne są taką szansą na to, żeby jednak nie tylko pieniądz rządził w tym zawodzie i w tym, co robimy, dlatego że media publiczne, otrzymując pieniądze czy z abonamentu, czy z budżetu, to w zależności od tego, w jakim państwie jest to rozwiązane, no to jednak ich zadaniem na rynku medialnym, kulturalnym jest to windowanie trochę poprzeczki. A umiejętnie to robi na przykład BBC, które po pierwsze jest, to jest potentat informacyjny. Oni właściwie nie ma kraju, w którym by nie mieli swojego korespondenta, jak tak się włączy i czasem aż człowiek się zastanawia, co oni zrobią, bo tam gdzieś tam na jakimś Pernambuco coś tam, kto do końca się trzeba mocno zastanowić, gdzie to jest na mapie, a tu bach, jest BBC ma swojego korespondenta. I oni stworzyli i pokazali, łącząc właśnie i rozrywkę, i informacje, bo przecież produkują i przygotowują, tak, po pierwsze seriale na bardzo wysokim poziomie i to jest produkcja naprawdę cenna, a po drugie są informacyjnym takim dużym molochem, to niedobre słowo moloch, no takim dużym informacyjnym organizmem, który niesie informacje nie dość, że dla Wielkiej Brytanii, to jeszcze dla całego świata. Do tego jeszcze wykonują rolę w dziedzinach kultury, bo też przecież realizują cały kontekst taki kulturalny, no i dokumentalny. BBC ma fundusze i pieniądze na to, żeby realizować rzeczy, których nie zrealizuje komercyjna telewizja. Natomiast w polskich mediach publicznych one po pierwsze zawsze teraz mają trochę pieniędzy, ale te pieniądze głównie idą na propagandę. Natomiast media publiczne w Polsce, ja akurat mogę się na ten temat mądrzyć, bo ja w tych mediach publicznych właściwie od początku Nowej Polski pracuję i obserwuję. Tam po pierwsze z roku na rok było coraz biedniej. Tam była po prostu bitwa o jakiekolwiek pieniądze, bo spadało pobieranie abonamentu. Abonament był płacony przez coraz mniejszą grupę Polaków. I co za tym szło, oczywiście i radio, i telewizja, mieliśmy coraz mniejsze pieniądze. Radio to dotykało bardziej, bo telewizja dorabiała sobie reklamami. Reklama w telewizji jest o wiele droższa niż w radiu. Radio zawsze 80% budżetu to był abonament, a reszta wszelkie dochody dodatkowe. I nikt nie zastanawiał się nigdy nad tym, żeby choćby to uporządkować. W związku z czym też jestem niedobrej myśli, jeśli chodzi o to, że ktokolwiek w tej chwili będzie chciał to uporządkować. I myślę, że bardziej, jeśli zmieni się władza, to może nie dostanie radio i telewizja tych 2 miliardów, a tylko jakieś tam pieniądze z abonamentu, może dofinansowanie z budżetu w zakresie takim, w jakim radio i telewizja publiczna musi wykonywać swoje obowiązki względem państwa, bo tam są też takie obowiązki. No i wszyscy będą czekali, aż to po prostu śmiercią naturalną umrze. A jak umrze, no to zrobimy Muzeum Mediów, Muzeum Telewizji Polskiej i Polskiego Radia. Akurat teraz niedługo będzie do tego okazja, żeby po pierwsze uśmiercić i radio, tak za 10 lat będzie akurat stulecie Polskiego Radia, to będzie można obchodzić stulecie mediów publicznych w Polsce, no bo przecież pierwszym medium publicznym było Polskie Radio. No i zakończyć historię tego wszystkiego i myślę, że niestety tak to się skończy. A nie inaczej. I na Woronicza będą przychodziły wycieczki oglądać Muzeum Dawnej Telewizji, Anna Malczewskiego Dawnego Radia, bo to życie radiowe i telewizyjne pójdzie już w ogóle w inne sfery i wszyscy zapomną o tym, że były w naszym kraju media publiczne. Szkoda bardzo.
To poza tymi zmianami, o których panowie mówią, czyli zmiany polityczne, zmiany w finansowaniu mediów i tak dalej. Jeszcze obecnie przez ostatnie kilkadziesiąt lat istnienia internetu jest jeszcze zmiana tempa. Tempa pracy i tempa dostarczania informacji. I tutaj rysuje mi się kolejny problem, o który chciałam panów zapytać, czyli szkolenie młodych dziennikarzy albo przyszłych dziennikarzy. Czy po pierwsze w tych nowych redakcjach albo jeszcze starych redakcjach, w których jest coraz mniej czasu na pisanie tekstów, na przygotowywanie programów, jest jeszcze czas i miejsce na rzetelne wyszkolenie młodych dziennikarzy. No i jeśli właśnie pracuje się w pojedynkę i znaczna część dziennikarzy, która kiedyś musiała właśnie szukać jednak miejsca w redakcjach, teraz może pracować tak, jak im wygodnie, czyli na przykład tworząc podcasty, no, nie za bardzo sobie wyobrażam, jak na przykład tacy dziennikarze mogą szkolić młodych, jeśli jest się samodzielnym podcasterem, który musi przygotować co tydzień jakiś materiał.
Ja akurat w szkole. W zeszłym tygodniu miałem wykład w szkole reportażu. oraz dla młodych dziennikarzy w Lublinie. To jest jakby osobno, nie będę tutaj wchodził w szczegóły, natomiast z tą całą wizją zgadzam się o tyle, że mój przypadek jest na przykład taki, że ja się uczyłem dziennikarstwa, ja akurat studiowałem dziennikarstwo, co nic mi kompletnie nie dało i wszystkim odradzam te studia. Natomiast towarzysko były bardzo okej, towarzysko były świetne. Natomiast wszystkiego się nauczyłem w praktyce, będąc w redakcjach. I uczyłem się po kolei różnych rzeczy, zaczynałem tak, jak uważam, że powinno się zaczynać w dziennikarstwie, czyli zaczynałem od rozkładów autobusów, od problemach z nawierzchnią jezdni i tak dalej. I od jakichś takich drobnych spraw, od tego, że redakcja wysyłała mnie wtedy jeszcze dziennika Metro, już nieistniejącego, wysyłała mnie na przykład na konferencję prasową o ramówce TVN-u wiosennej, nie będąc kompletnie zainteresowaną jako redakcja tą ramówką, po prostu wysyłali mnie tam, żebym zobaczył, jak to wygląda i żebym jakby się otrzaskał z tematem i tak dalej. I później inni mnie uczyli, pokazywali mi, jak robiłem wywiad, pokazywali mi, dlaczego ten wywiad jest źle zrobiony, dlaczego tekst jest źle zrobiony i tak dalej, i tak dalej. To głównie było wytykanie błędów i na tej podstawie uczyłem się, co zmienić, co nie, a później jak już się nauczyłem, to zacząłem na własną rękę sobie próbować jednego, drugiego, trzeciego rozwiązania i patrzeć, co się sprawdza, co się nie sprawdza i tak dalej. Problem jest taki, że teraz w redakcjach nie ma na to czasu. Że to nawet nie chodzi o to, że młodzi ludzie, którzy są przyjmowani, są media workerami, a nie dziennikarzami, czyli że muszą wyrobić minimum jakichś tam tekstów, albo dźwięków, albo setek telewizyjnych i tak dalej w ciągu dnia, w związku z czym sami nie mają za bardzo czasu na samorozwój, że u nas jest taka kultura wiecznej pracy. Ciągle pracujemy. 12 godzin minimum dziennie pracy to jest w ogóle to. Ja niestety też tak pracuję, ale ja pracuję sam dla siebie, więc mogę winić tylko siebie. Natomiast to jest jedna rzecz. A druga rzecz, że dziennikarze, którzy są starsi stażem, bardzo wielu z nich wypadło już z zawodu ze względów metrykalnych w niektórych przypadkach, a w innych dlatego, że po prostu te wszystkie zmiany finansowe, które zadziały się na rynku i wypchnęły w pewnym momencie, ze swoim doświadczeniem mogli poszukać pracy w zawodach będących korespondencyjnymi do dziennikarstwa, ale jednak innymi, czyli w PR-ze, w reklamie, jako rzecznicy prasowi, różnych instytucji, w organizacjach międzynarodowych, jeżeli byli dziennikarzami zajmującymi się zagranicą i tak dalej. Więc oni zniknęli, niektórzy, a ci, którzy zostali, bardzo często nie mają też czasu, żeby uczyć tych młodych, ani też nie ma struktury tak naprawdę. W związku z czym to zależy od dobrej woli starszego dziennikarza, czy on podejdzie do tego młodego i powie, złe, to nie tak, to powinieneś zrobić tak, tak, tak i siak. I wydaje mi się, że nie ma po prostu ustrukturyzowanej nauki dziennikarskiej nigdzie tak naprawdę. Są takie próby, jak właśnie na przykład jest szkoła reportażu, ale co ciekawe, wiele osób, które tam przychodzi, to są ludzie, którzy już dziennikarzami są, nie wszyscy, ale część. Oni już są i oni właśnie tam się próbują czegoś nauczyć, czego nie mogą się nauczyć w redakcji. W związku z czym to jest akurat super, że sami wykazują inicjatywę i tę potrzebę nauczenia się czegoś. No ale jest to bardzo duża wyrwa i moim zdaniem to jest właśnie problematyczne, dlatego że coraz więcej jest osób w zawodzie, które kompletnie tego zawodu wykonywać nie potrafią, nie ze złej woli, właśnie nie z powodu nacisków jakichś politycznych, bo tacy oczywiście też są. I są oczywiście też zwykli karierowicze, to też warto podkreślić, że jeszcze przed tą władzą zwykli po prostu karierowicze dla których najważniejszym jest to, żeby ich nazwisko albo twarz się pojawiło we właściwym miejscu i żeby byli znani i tak dalej. To niestety zawsze byli, będą. Natomiast dla tych normalnych, porządnych dziennikarzy jest problem taki, ja to widzę często i słyszę to od moich znajomych, którzy na przykład publikują książki albo inne jakieś rzeczy i ludzie przychodzą do nich na wywiady i nie potrafią zrobić wywiadu, nie potrafią napisać tego wywiadu, bo nikt ich nie nauczył, po prostu. I uważam, że to jest bardzo duży problem, bo się odbija na jakości mediów, jakość mediów odbija się na chęci zapłacenia za te media. Ludzie widzą, że media są słabe, to nie chcą za nie płacić. I to się tak trochę samo napędza. A moim zdaniem z tego wyjdziemy, właśnie jesteśmy w tym momencie wychodzenia, tylko to się formuje. W jaki sposób wyjdziemy i kiedy, nie jestem w stanie przewidzieć, ale uważam, że pójdziemy w lepszą stronę, że to nie może tak trwać wiecznie.
To jest zawód, który niestety przy nauce tego zawodu zawsze działała taka metoda mistrz-uczeń. I jest to też zawód, który bardzo związany jest z wiekiem, z fizycznością, z kondycją, a w związku z czym to naturalne jest, że młodzi ludzie, którzy przychodzą do redakcji, najpierw są takimi pistoletami i zresztą w takim charakterze ich się wykorzystuje. No właśnie, to pójdź szybko tam, bo wypadek się zdarzył, bo on się szybko przemieści przez miasto, jest... Natomiast z wiekiem po prostu człowieka te nogi trochę bardziej bolą już, jak tak się nalata po tym mieście, więc już zaczyna się zajmować takimi formami dziennikarstwa, które takiego szybkiego biegania po mieście nie wymagają. I to jest naturalne, dlatego że on jakby zebrał doświadczenia z całej tego, z historii swojej pracy dziennikarskiej, i może teraz jakby to, czego on się nauczył, może posyłać w dół. Kiedyś tworzyło się taka naturalna w ten sposób fizycznie i organizacyjnie hierarchia, gdzie młody reporter rozwijał się, działał jako reporter, najpierw zajmujący się sprawami błahymi, potem trochę poważniejszymi, potem politycznymi, potem jeszcze bardzo ważnymi. W pewnym momencie dochodząc do pewnych umiejętności, osiągając też pewien wiek, przez co również dojrzałość ludzką po prostu, stawał się osobą, która nagle była wydawcą poszczególnych pasm, audycji czy kolumn. W związku z czym, mając to doświadczenie i życiowe, i dziennikarskie, obejmował funkcję, w której kierował tymi znowu młodymi pistoletami, które wchodziły na rynek, no i on im już te swoje doświadczenia sprzedawał, nie wiem, poprawiając ich teksty, mówiąc, wysyłając ich z powrotem do pokoju redakcyjnego i mówiąc, nie, źle to napisałeś, czy źle to zmontowałeś, musisz to poprawić w tym i w tym i w tym i w tym miejscu, bo jeśli zrobisz tak, to tak, to tak, to będzie dobrze. Sru. I to się czasem odbywało bardzo szybko w tych redakcjach. Była taka hierarchia. To było bardzo widoczne w mediach publicznych. Zresztą Nowa Polska, jak startowała, to miała tylko media publiczne. Gdzieś tam przez chwilę udało się tę hierarchię w tych mediach publicznych taką zachować. Oczywiście, że dużo było. Natomiast oczywiście, że też się ta hierarchia w pewnych redakcjach łamała, no bo przecież na Placu Powstańców trzeba było zwolnić ludzi, którzy tam pracowali, bo to była propaganda, a nie dziennikarstwo. No ale przychodzili, od tego jakby odejdźmy. Natomiast w pewnym momencie ta polityka i generalnie organizacja, finanse spowodowały rzecz taką, że jak popatrzymy na 30-paroletni staż Nowej Polski, to na palcach policzymy takie redakcje, które trwają przez te 30 lat. Bo to będzie Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, chociaż ona przewrócona została 3 razy po drodze z uwagi na, nie wiem, strukturę właścicielską, no, udział państwa w niej i różne inne tam rzeczy. No i co jeszcze? Polskie Radio, przewrócone politycznie ostatnio dokumentnie, wcześniej tak przemiatano, różne miotły tam przemiatały w tych redakcjach. Telewizja, no to w ogóle, to co się zmienił prezes, to się zmieniali wszyscy tam na korytarzach i wymiatało tam prawie, że ja się nabijałem, że jeszcze za zmianą każdego prezesa jeszcze powinni tynk odbijać z budynku, bo tam tak daleko to szło zawsze. I nie ma takich redakcji, które wytworzyłyby taką naturalną strukturę, gdzie dziennikarz po, nie wiem, 3-5 latach pracy zajmuje pozycję wydawcy tych kolumn takich stricte reporterskich, w której pracują, jak ja to mówię, pistolety, a potem idą dalej ci ludzie i rozwijają się w tym zawodzie. Niestety w tym zawodzie nie da się być w wieku 18 lat takim z prawdziwego zdarzenia redaktorem naczelnym. Oczywiście, że można wszystko w tej chwili stworzyć, ale nie będzie to taki redaktor naczelny z prawdziwego zdarzenia, który ma dziennikarskie doświadczenie, który wie, na czym polega redagowanie i przygotowanie gazety, wie, co chce od tej gazety. W związku z czym to jest też bardzo duży problem dziennikarstwa w naszym kraju, że nie ma takich redakcji, które trwają na tyle długo, żeby móc wykształcić naturalną strukturę kształcenia dziennikarzy, którzy przechodzą ze szczebla na szczebel, wchodzą na tę drabinę w tym zawodzie co ileś lat wyżej. Jedni są bardziej zdolni, inni mniej. Ci mniej zdolni odpadają na poszczególnych etapach. Najpierw się jest pistoletem, potem się zostaje wydawcą pistoletów, ewentualnie ten pistolet zostaje reportażystą, no to tam jest też zawiaduje tym reportażem ktoś, kto tych reportaży zrobił czy napisał kilkadziesiąt tysięcy. No to jak przychodzi taki młody, który zaczyna pisać takie rzeczy, no to jak mu szef poprawi reportaż, no to wie, że mu to zrobił dobrze. W związku z czym to jest największy problem. Nie ma takich redakcji, które wykształciłyby naturalną strukturę kształcenia dziennikarzy, bo studia, szkoły, uczenie, nie wiem, przez internet dziennikarstwa, to są wszystko namiastki. Możemy, nie wiem, na studiach dziennikarskich uczono historii prasy i tego, jakimi czcionkami drukuje się gazetę, a potem przychodził człowiek do redakcji i w ogóle nie wiedział, na czym to polega. Brał mikrofon i nagrywał drugą stroną tego sprzętu i trzeba było mu powiedzieć, gdzie jest przód, gdzie jest tył i z kim trzeba o czym, jak rozmawiać i jak zadawać pytania.
No i taki, powiedzmy, słucha nas student dziennikarstwa, który już wie, że te studia nie mają sensu poza towarzyskimi relacjami.
Nie mają.
No i co on w takim razie ma zrobić, jeśli jednak dziennikarzem chce być?
No jeżeli jest materiałem na dziennikarza, to już powinien sam się o tym zorientować. To po pierwsze. Po drugie, powinien zrobić to, co wszyscy przed nim, czyli stwierdzić, no dobra, dokończę te studia, bo mama będzie zła, ale pójdę jak najszybciej gdzieś do pracy. Bo skończenie tych studiów to jest buka z masłem. No, to jest naprawdę, to nie jest żaden problem. Natomiast jak najszybciej zacząć coś robić, coś swojego robić, mieć pomysł na to, co chcę robić, ponieważ rzeczywiście będzie zaczynał na początku od tych dołów. I ja uważam, że powinien zaczynać od dołów, chociaż może być różnie właśnie. Natomiast uważam, że powinien zacząć od dołu i powinien pokornie się różnych rzeczy użyć, ale myślę, że najlepszym materiałem na dziennikarza jest ktoś, kto ma jakiś pomysł na siebie albo komu ten pomysł się dopiero wyklaruje. Ale jak już będzie miał jakiś cel, to żeby zaczął się tym zajmować. Kogoś na przykład może interesować medycyna. I może się zacząć zajmować dziennikarstwem związanym na problemach z ochroną zdrowia w Polsce. Kogoś może interesować transport, bo się fascynuje na przykład pociągami, więc może się zacząć zajmować transportem, cokolwiek. I w dzisiejszym klimacie medialnym jest tak, że będzie, zanim będzie mógł zrobić jeden materiał o kolejkach, czy tam ciuchciach, czy nie wiem, czy kogoś nie wrażam w tej chwili, przepraszam najmocniej, o pociągach po prostu, to zanim będzie mógł to zrobić, to oczywiście będzie musiał zrobić 5 różnych materiałów na temat pszczół, dody, nie wiem, tego, że w Sejmie strażnicy odpadają im od Straży Marszałkowskiej guziki, cokolwiek. Natomiast żeby miał w sobie wystarczająco duże zaparcie, żeby zrobić też ten materiał o pociągach. I on w ten sposób się nauczy tego zawodu, że po pierwsze trzeba uczyć się, jak to robić na najróżniejszych rzeczach, bo i ta doda, i te guziki, i te pszczoły i tak dalej mu dadzą jakieś, albo jej dadzą jakieś doświadczenia co do tego, jak dziennikarstwo robić. Każda z tych rzeczy coś wniesie. A to, co go jeszcze tego nauczy, to jest to, że trzeba mieć pewnego rodzaju nieustępliwość. To jest w poszukiwaniu tych swoich tematów. Czyli to, jak się kiedyś mówiło, że jak tam wyrzucają drzwiami, to trzeba wracać oknem, to jest pewna forma tego samego, żeby mieć taki ciąg na to, że pewne rzeczy są warte zrobienia i je robić. I ważna lekcja, którą trzeba też sobie przyswoić, to jest, że nie każdy w tym zawodzie osiągnie sukces rozumiany jako satysfakcja zawodowa. Dla mnie to jest sukces, satysfakcja zawodowa, a nie sukces to, że rozpoznawalna twarz i nagrody. Te nagrody to są moim zdaniem w ogóle nic nie warte. To jest loteria. Natomiast sukcesem zawodowym moim zdaniem jest właśnie satysfakcja zawodowa, satysfakcja z wykonywanej pracy i świadomość, że ta praca jest też po coś, bo jest to zawód misyjny w moim rozumieniu. Również ta jego część, która jest na przykład poświęcona guzikom od ubrania, również jest zawodem misyjnym. Jakby ktoś inny mówił, że jest inaczej, to po prostu nie ma racji. I trzeba sobie zdawać sprawę, że nie każdy osiągnie ten sukces zawodowy rozumiany jako satysfakcja zawodowa, bo niestety ten rynek jest bardzo brutalny i czasami trzeba mieć bardzo dużo samozaparcia, żeby w nim wytrwać.
Brutalny rynek to jest w każdym zawodzie i to tutaj nie ma zlitu. Natomiast do tego, co powiedziałeś, jedną rzecz ważną trzeba, myślę, dodać i uświadomić właśnie takim studentom, że zawód dziennikarza to jest zawód, w którym niestety to jest zawód samokształcenia. I właściwie tego zawodu uczysz się przez całe życie sam. Bo nawet jak jesteś tym pistoletem, to idziesz ten redaktor prowadzący rubrykę tą miejską, odrzuca ci tekst i mówi to niedobrze. Ale jak ty go nie zaczepisz i nie powiesz, a dlaczego i jakby to zrobić lepiej, to on ci tego nie powie. A jak go zapytasz, to on powie i to nawet chętnie, bo będzie widział, że jesteś zainteresowany. Natomiast też to, że on powie, że to należy zrobić tak, śmak czy owak, to też jest jeszcze dopiero połowa drogi w osiągnięciu tego, jakim powinien być ten tekst, bo prawdziwy dziennikarz powinien to przetworzyć przez własną głowę i zrobić to jeszcze po swojemu. Bo jak zrobi tak, jak mu każe redaktor, to po prostu napisze długopisem swoim, ale to, co pomyślałby i zrobiłby redaktor, a nie on, Kowalski, dziennikarz. I tutaj nieustępliwość, chęć uczenia się, patrzenia na ręce ludziom, którzy wykonują ten zawód i to takiego patrzenia na ręce nie w celu naśladownictwa, tylko w celu wyciągnięcia wniosków dla siebie i wybrania dla siebie tego, co jest najlepsze, odrzucenia tego, co jest akurat dla mnie pasujące. Nie znaczy złe. Ja bym tego tak nie. Czyli trzeba też się zastanowić nad tym, co się widzi przy tej nauce tego zawodu, żeby poukładać to sobie pod siebie, dla siebie, bo rzeczą najważniejszą w tym zawodzie jest to, że każdy z nas, bez względu na to, czy pracuje w dużej korporacji, w dużym medium, w telewizji, w radiu, w podcaście, czy w gazecie, czy w gazetce osiedlowym, pracuje na własne nazwisko. Każdy tekst podpisujemy własnym nazwiskiem i dobrze by było, gdyby to nazwisko coś znaczyło, a nie mówił ktoś, a to taki młodszy, nie wiem, Okraszewski. Bo robi tak samo, a tak samo, to taka kopia Okraszewskiego.
Jak taki dziennikarz się już wyszkoli, to czy obecna sytuacja właśnie, kiedy można być dziennikarzem pracującym solo, który ma jakiś patronów, którzy finansują jego pracę, albo można jeszcze cały czas być dziennikarzem pracującym w redakcji. Gdzie uważają panowie, że łatwiej jest jednak zachować tę etykę dziennikarską i pracę zgodnie z wartościami, skoro już mówiliśmy, że jeśli chodzi o pieniądze w redakcjach jest różnie, jeśli chodzi o tempo pracy, to jest raczej coraz szybciej i coraz mniej czasu na weryfikację choćby tego, co się publikuje, a publikować trzeba. A z drugiej strony dziennikarz pracujący solo musi się jednak promować w mediach społecznościowych i za bardzo innej drogi na razie nie ma, więc raczej też nagłówki muszą być chwytliwe, raczej treści muszą być nieco bardziej emocjonujące odbiorców, żeby to gdzieś walkę z algorytmami wygrać.
A nie, walki z algorytmami to nie da się wygrać. To walka z algorytmami jest, mogą być krótkotrwałe sukcesy, ale to jest w ogóle też długa opowieść i uzależnienie niestety naszego też zawodu od zewnętrznych prowajderów, takich jak Spotify, jak Facebook, jak Instagram. Uzależnienie coraz bardziej rosnące od takich gigantów technologicznych jest moim zdaniem największym w tej chwili zagrożeniem po autorytarnej władzy. W momencie, w którym oni wyłączą kanały dotarcia, to nagle spada po prostu dotarcie do odbiorcy dramatycznie, bo dziś większość ludzi przyswaja swoje podstawowe wiadomości za pośrednictwem mediów społecznościowych i dopiero z nich pogłębia gdzieś tę informację dalej, w związku z czym to uważam, że to jest bardzo duże zagrożenie i nic z nas nie ma skutecznego na razie pomysłu, jak sobie z tym poradzić i to jest coś, co z nami zostanie bez względu na to, kto będzie u władzy, a kto nie i w jakim kraju. Natomiast co do etyki, jest tak, jeżeli chodzi o pracę w redakcjach, to moje doświadczenia są różne, bo ja widziałem i sytuacje, i byłem też doświadczany takich sytuacji, gdzie i redakcja wymuszała na dziennikarzu pochylenie karku, żeby tak to nazwać, czyli były tam naciski, moim zdaniem nieetyczne, nie, na mnie, na moich kolegów, na moje koleżanki i tak dalej. Tak we wszystkich redakcjach w zasadzie miało miejsce. Z drugiej strony znam też sytuacje, gdzie redakcje reagowały w sytuacji naruszeń etyki ze strony dziennikarza. Nie zawsze, niestety. Czasami jednak jest tak, że redakcja woli jakby sprawę przyklepać, niż się z nią rozprawić, ale jest jakiś tam mechanizm bezpieczeństwa, że ludzie dookoła zareagują i trzeba na to liczyć. W związku z czym to jest tak pół na pół. Myślę, że paradoksalnie akurat praca w redakcji jest stosunkowo, łączy się z pewnymi ryzykami, ale one nie przeważają nad właśnie tymi bezpiecznikami. Praca solo z kolei to już jest kwestia bardzo indywidualna. Trzeba mieć mocne zasady własne, trzeba się ich trzymać i trzeba się samemu pilnować. I tutaj największym właśnie moim zdaniem, jako na przykład takiego dziennikarza właśnie tak pracującego, jest powstrzymywanie się przed taką pokusą łatwego osiągnięcia sukcesu. Bo jak mówiłem wcześniej, z algorytmem wygrać się nie da, ale można go trochę oszukać. I można go tak oszukiwać i oszukiwać i oszukiwać do momentu, kiedy naszym celem stanie się bycie na topie rankingów, na topie rozpoznawalności. Jeżeli ktoś współpracuje z zewnętrznymi podmiotami finansującymi jakąś taką działalność dziennikarską, co też jest obecnie jedną z dróg, którą można rozważać, to może być pokusa, że chce zdobyć większe kontrakty reklamowe, żeby móc tę działalność prowadzić, w związku z czym pewnymi tematami nie będę się zajmował albo zajmowała, bo reklamodawcom się nie spodobają. Więc to jest na przykład duży problem. W związku z czym jak ktoś pracuje solo, to musi mieć po prostu twardy kręgosłup i małe potrzeby konsumpcyjne. Tak bym to określił. No i dobrze, jeżeli ma dookoła siebie jakichś ludzi, którzy nawet jeżeli z nim nie pracują, to chociaż będą go w stanie albo ją zatrzymać w miejscu i powiedzieć, no nie tędy droga, nie? Jakby opamiętaj się.
To, co powiedziałeś na końcu, to jest tak, że każdy z nas powinien sobie znaleźć takich trzech, czterech zawodowych przyjaciół i absolutne autorytety, które po pierwsze będą go pilnowały, bo im na tym zależy. Po drugie, ty wiesz, że oni, jak mówią, że wystopuj tu albo nie tędy droga, to robią to i wiedzą, co robią, i że rzeczywiście nad tym, co mówią, należy się zastanowić. Więc to jest taka grupa bezpieczników, których każdy z nas mieć, który powinien. Natomiast co do łamania etyki, oczywiście, że to już jest kwestia, myślę, uczciwości wykonywania tego zawodu. Bo ja całe życie pracowałem w mediach publicznych, teraz mówię, że też w sumie pracuję w medium publicznym, bo utrzymywani jesteśmy przez naszych słuchaczy, nie mamy reklam. Natomiast nigdy jakby nie dałem sobie złamać kręgosłupa. Jeśli widziałem, że w danej redakcji zaczyna się łamanie kręgosłupów, to gdzieś tam udawało mi się znaleźć inną drogę. Nie wiem, inną redakcję, inny sposób pracy, inne funkcjonowanie, żeby wykonywać ten zawód. Zawsze mi to potem wychodziło na dobre. W związku z czym, jak nagle okazywało się, że widzę, że w tej redakcji łamią kręgosłupy i każą robić tak, a nie tak, jak być powinno, czyli nie uczciwie dziennikarsko, tylko w taki, a nie w inny sposób, to ja gdzieś tam zawsze udawało mi się znaleźć jakąś inną redakcję, inną drogę, inny sposób wykonywania tego zawodu, żeby sobie tego kręgosłupa złamać nie dać. Tak jak mówię, najpierw to chwilę bolało, bo człowiek się musi po prostu rozejrzeć. No, musi zrezygnować z tego, do czego przywykł, z tego, że na daną godzinę idzie do pracy, wykonuje to, to, to i tamto, że ma takie i takie i takie audycje, takie i takie i takie pozycje w programie, takie i takie działania musi codziennie wykonać, żeby to wszystko zabezpieczyć. Ileś tam wyjazdów w miesiącu czy czegoś i nagle musisz zmienić sposób swojego funkcjonowania i swojej pracy dziennikarskiej. I to jest ta pierwsza niewygoda. No i można z tej niewygody nie pójść w tę niewygodę, no ale wtedy popada się w drugą niewygodę, bo masz złamany kręgosłup i wtedy jesteś w tym samym miejscu, w którym byłeś, ze złamanym kręgosłupem, popadasz w rutynę i jesteś nieszczęśliwy. Nie jest to dobre moim zdaniem wyjście, bo przez to, że parę razy sobie nie dałem tego kręgosłupa złamać, a obróciłem się i szukałem tego innego rozwiązania, to też posunęło mnie w, nie wiem, w rozwoju zawodowym. Nagle się okazało, że otwierają się nowe możliwości, których nie zauważałem z lenistwa trochę. No bo przychodziłem do redakcji, dostawałem tyle, ile dostawałem miesiąc w miesiąc na konto, było ok. Czasem więcej, czasem mniej. I tak jak mówię, życie było porządkowane. Wiedziałem, czego się dziś spodziewać, czego się spodziewać jutro, a nagle musiałem pójść w stronę, gdzie nie wiedziałem, jak to będzie. Ale no, jakoś się człowiek... I w tym zawodzie to też wbrew pozorom ma znaczenie, jeśli się człowiek rozwija, zmienia sposób pracy, zaczyna działać w innym, czasem zmienia kompletnie sposób funkcjonowania, dlatego że najgorszym, myślę, rozwiązaniem na życie dziennikarza jest to, że w pewnym momencie wpada się do działu miejskiego i zostaje się w nim do emerytury. Bo można tak się ustawić, nie?
Ja tylko będę bronił dziennikarzy z działu miejskiego. Znam dobrych dziennikarzy, którzy są całe życie w dziale miejskim, ale wiem, o co chodzi. Wiem o takie, tak, to prawda, że trzeba co jakiś czas trochę odmiany. Z tym się zgadzam. Ale będę bronił dziennikarzy miejskich. Znam takich, którzy zajmują się miastem od lat i są świetnymi dziennikarzami. I nie, no i nie idą na skróty też, to ważne, to, bo są tacy, co idą, to wiadomo. No.
Tym optymistycznym akcentem obroną dziennikarzy miejskich i tym, że jednak da się, pracując na różne sposoby i w różnych warunkach, pracować tak, jak się uważa, że się powinno, tym chyba możemy zakończyć naszą rozmowę. A zmieniającej się sytuacji dziennikarskiej i przyglądać się już, że tak powiem, we własnym zakresie.
No właśnie, ja teraz muszę pojechać zrobić audycję niemalże od początku, a jak pracowałem w radiu publicznym, to pojechałbym jako ta gwiazda, bo tam dwóch wydawców by już pracowało i czuwało. I zrobiło połowę tego programu, a tutaj nie ma. Ale satysfakcja jest fajniejsza niż właśnie tkwienie w czymś takim.
Ja też wracam do pracy, chciałem zaznaczyć, że to przyjechałem z pracy i wracam do pracy.
Dobrze, bardzo panu dziękuję. Maciej Okraszewski z działu zagranicznego był moim gościem, a drugim gościem był pan Ernest Zozuń z Radia 357. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.